Pierwszy zadany mi temat to jest sens współżycia w budowaniu więzi. Ważność współżycia dla budowania więzi. Pozwólcie Państwo, że zrobimy troszeczkę taki krok do tyłu, żeby w ogóle ukazać sens budowania więzi w życiu, a dopiero potem o roli w tym budowaniu współżycia. Dlaczego ludzie tak masowo są nieszczęśliwi? Tak? Wielu ludzi gubi się w życiu. A no, w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, że nie używają daru rozumu. Nie próbują rozumieć tego, co Pan Bóg dla nich zamyślił, mówiąc w skrócie, prawda? Nie rozumieją siebie i nie rozumieją tego, co im daje szczęście, co im może dać szczęście. Teraz drugim powodem, dla którego ludzie są nieszczęśliwi, to nawet ci, którzy rozumieją. Jeżeli brakuje im silnej woli, to nie mogą pójść za tym, co jest dobre, bo to dobre zawsze jest pod górkę, bo to dobre zawsze jest wymagające. I ludzie niszczą swoje życie ze względu na słabą wolę. Oczywiście można by same całe wykłady robić na temat kształtowania woli, na temat samowychowania, na temat ascezy. To są bardzo ważne zagadnienia, no ale nie mamy na to dzisiaj czasu. I wreszcie jest jeszcze trzeci powód, dla którego ludzie, którzy nawet używają rozumu, nawet używają woli, a jednak błądzą w życiu. A mianowicie powód jest taki, że kupili od ojca kłamstwa fałszywą wiedzę na temat siebie samych i fałszywą wiedzę na temat płciowości i fałszywą wiedzę na temat szczęścia. Po prostu dali się oszukać. I potem już konsekwentnie, mając taką w cudzysłowie wiedzę, wykorzystując ją, dochodzą do fatalnych życiowo wniosków i wypełniają je, niszcząc swoje życie. Myślę, że nie jest odkryciem i każdy z nas się z tym zgodzi, że tak jak widzimy połamane małżeństwo, poniszczone rozwody. Zawsze, praktycznie zawsze w tle jest jakiś bałagan w sferze seksualnej. Jak widzimy kapłana, który się gubi, to też się okazuje, że nie poradził sobie ze swoją seksualnością. Prawda? Czyli ten temat seksualności nie jest w ogóle najważniejszy na świecie, ale on jest decydujący, jeżeli chodzi o zniszczenie szczęścia człowieka. Bo tu najczęściej ludzie się gubią. Wracając do tego, tej fałszywej wiedzy, tu przywołam takie zdanie, często przytaczane przez informatyków, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Tak, jeżeli będziemy mieli fałszywą wiedzę na temat naszej płciowości, na temat nas samych, to my z tego wyprowadzimy wnioski, które zniszczą nasze życie. I dlatego przez te cztery wykłady będę starał się ukazać pewną wiedzę na temat płciowości człowieka, na temat współżycia płciowego, na temat relacji tej intymnej między człowiekiem a człowiekiem. Bo wprowadzenie ładu w myśleniu pociąga za sobą ład w życiu i zmierzanie do szczęścia. Trzeba powiedzieć od razu na starcie, że ta wiedza o płciowości człowieka jest nieustannie i dodajmy profesjonalnie fałszowana. Dzisiaj cały świat wielkich mediów, kłamie, mówiąc o płciowości człowieka. Podsuwa fałszywe tezy, podsuwa fałszywą wiedzę, podsuwa wszystko to, by człowiek idąc za tymi śmieciami, które świat podsuwa, rozwalił sobie życie, rozwalił sobie małżeństwo. A w szczególności odszedł od Boga, bo to też jest jeden z elementów szturmu świata zewnętrznego. Tak, bo Bóg, który jest w Kościele katolickim zwłaszcza, który właściwie jedyny nie zdradził nauki Chrystusa w dziedzinie płciowości człowieka, ten Kościół głosząc czystość seksualną, głosząc wierność małżeńską, psuje robotę siłą zła. I dlatego jest tak wściekle atakowany. Jeżeli mamy mówić o w sensie współżycia płciowego dla budowania więzi miłości, to najpierw musimy sobie powiedzieć w ogóle o więziach. Parę słów chociażby. Zacznijmy w ogóle od tego, że człowiek jest stworzony do tego, żeby był szczęśliwy. I najprostszy klucz do szczęścia człowieka jest takie: odkryć zamysł Stwórcy względem mnie samego. Czyli poznać siebie, jaki ja obiektywnie jestem, jako stworzenie, I do czego jestem wezwany, do czego jestem stworzony, do czego jestem powołany, bo jeżeli to odkryję i pójdę tą ścieżką wymyśloną przez Twórcę, lepszej nie ma, to dojdę do pełni szczęścia i tu na ziemi, i zaraz tam po drugiej stronie. Jeżeli jestem stworzeniem, to mam odkryć, kim jestem i pójść tą drogą. Zaakceptować jeszcze po drodze. Odkryć, zaakceptować, ucieszyć się tym, kim jestem. I niestety świat nam tutaj wbija klina w nasze życie, ale też wcześniej nasze myślenie. Świat nam wmawia, że jesteśmy kreatorami. Że oto my sami możemy ustalić, kim jesteśmy. To jest fatalna, błędna ścieżka, którą bardzo wielu ludzi poszło. Sam możesz ustalić, kim jesteś. Nawet możesz sobie płeć zmienić. Możesz wszystko. Co więcej, możesz ustalić, co jest dobre, co jest złe. Dzisiaj dochodzimy do absurdu, że zabijanie człowieka bezbronnego, czy to myślę o dziecku poczętym, czy myślę o chorym, czy starym, nazywa się prawem człowieka. Nazywa, i mało tego, to prawo się zabezpiecza zapisami prawnymi, tak? We Francji cofnięto klauzulę sumienia i lekarz, który nie chce zabić dziecka w łonie matki, swojego pacjenta, może być ukarany grzywną chyba około 3000 euro i 2 lata więzienia za odmowę zabicia pacjenta, czyli dobrem nazwano zabijanie. Zabijanie chorych, zabijanie niepotrzebnych, niechcianych. No to jest jakieś szaleństwo tego świata, ale to się dzieje wtedy, kiedy człowiek wchodzi w miejsce współczucia, kiedy sam siebie mianuje kreatorem, prawda? Ustala, co jest dla niego dobre i co najtragiczniejsze, człowiek ustala, co mu daje szczęście. I to jest kompletne pomieszanie. Pojęcie tej kompletnie są ludzie zagubieni. Ustalę sobie, że szczęście da mi zdobycie 8000 zł. Zimą całe życie temu podporządkowuję, zdobywam i wydaje mi się, że jestem szczęśliwy. To jest kategoria zupełnie niezwiązana ze szczęściem, prawda? Tak więc my możemy siebie oszukiwać. Najpierw oszukani przez świat. Wierzymy, że to, co my sobie wymyślamy, jest obiektywną prawdą. Idziemy za tym, nieraz w wielkim trudzie i znajdujemy na koniec bezsens. Tak więc należy unikać pokusy stania się kreatorem. To jest pokusa stara jak świat, to już przecież Ewa w raju dała się na to nabrać. Będziecie jako bogowie. Człowiek chce być jak Bóg. Jest stworzeniem, jest umiłowanym stworzeniem, jest to dla nas zaszczytne, ale nie jesteśmy bogami. Jesteśmy obiektywni jacyś i mamy to odkrywać. I teraz największe szczęście człowieka będzie wtedy, kiedy będzie dokładnie sobą, będzie w sposób czysty sobą. I teraz spróbujmy na momencik zatrzymać się, co to znaczy być sobą, być człowiekiem. Po pierwsze, mam ciało, ale nie jestem ciałem. Mam wymiar psychiczny, który mnie całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt. Dzięki temu wymiarowi mogę myśleć, mogę planować, mogę marzyć, mogę tęsknić. To są niedostępne dla zwierząt przeżycia. Ale w związku z tym, że ja marzę i mi się to spełnia, to jestem zadowolony, jestem radosny, mam poczucie szczęścia, poczucie satysfakcji. Tak, to są przeżycia psychiczne, dużo ważniejsze i wyższe i potrzebniejsze nam w gruncie rzeczy w życiu niż przyjemności. Które same sobie też nie są złe, ale mogą być złe. Ale to jeszcze nie jest szczęście. Czyli ani przyjemność nie może dać szczęścia, ani zadowolenie, satysfakcja, radość nie daje szczęścia. Dopiero szczęście przeżywamy w wymiarze trzecim, w wymiarze duchowym. Cielesną, psychiczną, duchową istotą jest człowiek. W wymiarze duchowym człowiek może przeżyć szczęście. W jaki sposób? Tylko poprzez relację istoty obdarzonej wymiarem duchowym do drugiej istoty obdarzonej wymiarem duchowym. Czyli jakie mamy możliwości przeżywania szczęścia? To jest relacja ja-Bóg i ja-drugi człowiek. Najwyższa z relacji, jakie w ogóle mogą zaistnieć, to jest relacja miłości, czyli taka, w której ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Taka relacja daje człowiekowi pełnię szczęścia. I taką relację powinniśmy mieć z Bogiem i taką relację powinniśmy mieć z innymi ludźmi. Tak więc miłość jest jedynym źródłem szczęścia. Żeby to zdanie troszeczkę uwiarygodnić, bo kim ja jestem, żeby takie zdanie wypowiadać, to powołam na świętego Jana, ten umiłowany uczeń Chrystusa. Na starość powtarzał jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość, a ściśle mówiąc mądra starość, ma to do siebie, że człowiek wyrzuca rzeczy nieistotne. To, czego żyje, słyszy, to, czego żyje, widzi, nie szkodzi. najważniejsze, niewidoczne dla oczu. Koncentruje się na tym, co najważniejsze. Święty Jan wybrał najważniejsze. Miłość, jedyne źródło szczęścia. Synaczkowie moi, miłujcie się. Święty Paweł był ostrzejszy w swoich sformułowaniach. Mówił, choćbym mówił językami świata, choćbym wszystko tam posiadł, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. I dzisiaj rzesze ludzi na świecie żyje jak cymbały brzmiące i chełpią się tym, że żyją bez miłości. Nikomu nie służę, od nikogo nie jestem zależny, wszyscy na mnie pracują, jestem najgenialniejszy, najszczęśliwszy na świecie. Cymbał brzmiący jesteś, tylko że o tym nie wiesz, prawda? Święty Jan Paweł II przywoływał taką definicję za Soborem Watykańskim II z dokumentu Gaudium et Spes. Ona jest bardzo nośna, bardzo ważna, warto się na nią pochylić chwileczkę. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. Oczywiście tu natychmiast się narzuca, jeżeli mam być szczęśliwy, a mam być, bo jestem po to stworzony, człowiek jest jedyna istota stworzona dla niej samej, dla niego samego, jestem stworzony po to, żeby być szczęśliwy i tu na ziemi, i potem w wieczności. Jeżeli mam być szczęśliwy, to muszę miłować. Ale skoro miłość jest darem siebie samego, to ja muszę najpierw siebie posiąść, by móc siebie dać. Czyli są dwa elementy. Najpierw zdobycie wolności wewnętrznej. To jest proces od pierwotnej dezintegracji do końcowej wolności. Cały proces samowychowania, wsparty ascezą. To wszystko są ogromnie ważne rzeczy, które tu nam nie mamy czasu, żeby o nich wspominać, ale tylko sygnalizuję. Człowiek w trudzie pracy nad samym sobą może dojść do wolności wewnętrznej, czyli jakiego stanu, że wiedząc, rozumem, rozpoznając, co jest dobre, może dobrze rozpoznaje rozumem, a drugi ma wolę tak ukształtowaną, że może pójść za tym, co rozpoznał, że jest dla niego dobre. Czyli wiedzieć, co jest dobre, wybrać dobro i wolą pójść za dobrem. Skoro dobra jest dla nas miłość, trzeba się uzdolnić do miłości, czyli posiąść siebie, zdecydować się na miłość, czyli ofiarowanie siebie Bogu i ludziom i wierne do końca pójście obraną drogą miłości. To jest szczyt szczęścia człowieka. Natomiast jeżeli wejdziemy w sferę płciowości, która ma ogromne znaczenie w relacjach międzyludzkich, to tu dochodzimy, że jest jedno powołanie człowieka, które w sposób ekstremalny umożliwia przeżycie szczęścia poprzez relacje miłości człowieka do człowieka. To jest małżeństwo. Małżeństwo wymyślił Pan Bóg. I to, że my widzimy, że tylu ludzi jest nieszczęśliwych w małżeństwie, to nie dlatego, że Pan Bóg źle je wymyślił, tylko dlatego, że ludzie nie przestrzegają instrukcji obsługi. Pan Bóg, wymyślając małżeństwo, tworząc małżeństwo, to czytamy w nauce Kościoła, małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. A więc małżeństwo jest wymyślone przez Boga i Bóg do małżeństwa dołączył instrukcję obsługi. Niezawodno będzie działało przez całe życie i płynnie przejdzie do małżonkowej do wieczności, jeśli będziemy przestrzegać instrukcji obsługi. Trzy pierwsze punkty tej instrukcji dotyczą relacji z Panem Bogiem, producentem, a 7 następnych dotyczy relacji międzyludzkich i tam wszystko jest nakreślone. Od ci ojca swojego i matkę swoją, ustawiając relacje rodzinne. Przez nie zabijaj, bo nie zabijaj. Dlaczego nie zabijaj? Bo to jest sprzeczne z twoją naturą. Jeśli będziesz zabijał, nie będziesz sobą. Będziesz niszczył siebie i nie będziesz szczęśliwy. Nie cudzołóż. Dlaczego? Bo jest to sprzeczne z twoją naturą. Miejsce na uruchomienie aktywności seksualnej jest jedno. To jest właśnie małżeństwo. Poza małżeństwem jest to cudzołóstwo i ono będzie zawsze niszczyło człowieka. Owszem, zgromadzi trochę przyjemności. Nawet może być trochę radości, jeżeli coś planowe mu się udaje, no to ma radość z tego. Ale jest to wbrew naturze, więc jest to niszczenie samego siebie. Każde działanie seksualne poza małżeństwem, świadome uruchamianie reakcji narządów rozrodczych, świadome, jest dla człowieka niszczące. Natomiast w małżeństwie i tylko w małżeństwie może być budujące. I dalej, jakbyśmy przeszli przez wszystkie przykazania, one chronią z jednej strony indywidualnie człowieka, jego życie, jego szczęście, ale równocześnie chronią małżeństwo. Tak są skonstruowane. W związku z tym my, wchodząc w małżeństwo, powinniśmy przestrzegać instrukcji obsługi i wówczas mamy zapewnione Lawina szczęścia, to mówię. Ta lawina szczęścia płynie po pierwsze z największej, jaka jest tylko możliwa, relacji między człowiekiem a człowiekiem. Jan Paweł II nazywa tę relację komunią osób na wzór komunii osób boskich. Tak, przecytuję Jana Pawła II. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. To jest jakieś niewyobrażalne pojęcie. Prawda? Dla nas komunia to było słowo zarezerwowane dla sakrum, to było Eucharystia, Najświętszy Sakrament. A Jan Paweł II sprowadza to słowo do określenia relacji między człowiekiem a człowiekiem. Nie ma drugiej takiej relacji człowiek-człowiek tak świętej, tak pięknej, tak głębokiej, jaka może być, zamyśle twórcy, między mężem i żoną. Komunia osób. A więc największe źródło szczęścia płynące z relacji człowiek-człowiek. Ale na tym się nie kończy. Ta komunia osób właśnie poprzez wymiar intymny, poprzez wymiar płciowości, poprzez wymiar seksualny może spowodować poczęcie, czyli współstworzenie z Bogiem nowego człowieka. I ten człowiek ma być źródłem szczęścia dla małżonków do końca życia. Nie tylko wtedy, kiedy jest malutki, rozkoszny, kiedy jest nawet krnąbrny jako nastolatek, aż do późnej starości rodziców, każde z dzieci powinno być źródłem szczęścia. Bo każde z dzieci powinno być w relacjach miłości. Oczywiście inna to będzie relacja miłości z oseskiem, inna z nastolatkiem, inna z dorosłym dzieckiem, które założyło własną rodzinę, ale zawsze ma być to relacja miłości, a więc zawsze to ma być źródło szczęścia. Gdyby jedno dzieci nam się zagubiło, to mamy podpowiedź w Piśmie Świętym. To pasterz zasuwa za jedną zagubioną owieczką, bo musi mieć komplet. Tak, rodzice muszą mieć komplet dzieci w relacjach miłości, bo inaczej nie będą szczęśliwi. Zobaczcie, tak patrząc na rodzicielstwo, na dzieci, to w zasadzie powinniśmy chcieć mieć jak najwięcej dzieci. Bo mamy tą lawinę szczęścia mnożąc się. To nie tylko nasze dzieci do końca życia. To teraz ich żony, ich mężowie. A potem ich dzieci, czyli nasze wnuki. To jest niekończąca lawina szczęścia. Byle byśmy utrzymali relację miłości z nimi. Bo to jest, tak jak powiedziałem już, jedynym źródłem szczęścia. I tu już kroczyliśmy w sferę intymną. Poprzez współżycie płciowe małżonkowie mogą przekazać życie dzieciom, a jednocześnie mogą budować tą komunię osób. Taką, jak powiedziałem, nikt inny na świecie nie może mieć takiej bliskości jak mąż i żona. I tak owocującej dziećmi, powtarzam, współstworzenie z Bogiem nowego człowieka. Trudno coś jakieś wymyślić, jakieś wydarzenie, w którym godność człowieka będzie większa, będzie dopuszczona do mocy Stwórcy w przekazywaniu życia. To jest coś zupełnie niesamowitego. Obyśmy my, małżonkowie, umieli to docenić. Wracając już teraz do samego współżycia, do dziedziny płciowości, która zresztą jest nierozerwalnie związana z płodnością. Jeżeli ktoś próbuje eksploatować przyjemności seksualne, już wprost nazywam, bez gotowości na płodność, ten niszczy siebie. I myśli, że oszukał Pana Boga, bo przyjemność ma, a dzieckiem się nie musi zajmować. Nie, oszukał siebie. Zniszczył siebie. Jeżeli rozerwiemy te dwie rzeczywistości, jedność i rodzicielstwo, to na pewno będziemy działali wbrew własnej naturze i będziemy zmierzali do własnego nieszczęścia. Zresztą to ta wykładnia nierozerwalności podwójnego znaku we współżyciu małżeńskim, jedności rodzicielstwa jest przekazana w Humanae Vitae. To jest encyklika papieża Pawła VI. Zresztą wielki wpływ na tę encyklikę miał kardynał Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Tam jest to wprost napisane, że tej nie wolno tego nazywać. Zobaczmy, co świat, cała rewolucja seksualna na tym bazowała, żeby oderwać jedność od rodzicielstwa. Żeby dać człowiekowi przyjemność seksualną bez konsekwencji w postaci dziecka. I jak wymyślono antykoncepcję hormonalną, wtedy właśnie ta ruszyła, w końcu lat 50. wymyślono pierwsze pigułki hormonalne, w życie weszły w 60. i wtedy ruszyła rewolucja seksualna. Oferuje ludziom, bawcie się na terenie seksualności, dowoli, nie grozi wam dziecko. Zauważmy, co się stało. Dziecko stało się zagrożeniem. Już w tym momencie mamy jakieś fałszywe podejście do płciowości. Dziecko zamiast największym darem, wiedzą to, dobrze to rozumieją małżonkowie, którzy się nie mogą doczekać dziecka. Niesamowity dar. Jest traktowany jako przeszkoda w czymś, co się nazywa miłością, czym się z miłością nie ma nic wspólnego. Tam nie ma żadnego daru z siebie, tam jest chęć egoistycznego brania przyjemności za darmo, bez konsekwencji, chociażby w postaci dzieci. Prawda? I teraz świat oferuje sterylizację, oferuje antykoncepcję, oferuje środki poronne, oferuje aborcję, jak nam to wszystko zawiedzie, byle tylko ludzie mogli się bezkarnie bawić. I ci ludzie, którzy w to wchodzą, rujnują siebie. Oczywiście odchodzą od Boga, bo to jest sprzeczne z przykazaniami. Odchodzą od Kościoła, no, jedynego pośrednika łas sakramentalnych, pod pretekstem, że jakiś ksiądz się pogubił, zawsze się jakiś pretekst znajdzie, prawda? De facto nie radzą sobie z przykazaniami, wobec tego w jakichś tam resztach uczciwości swojej odchodzą od Boga, od Kościoła i gubią się totalnie w życiu. Z drugiej strony mamy rodzicielstwo. I rodzicielstwo ma wynikać z jedności dwojga. Ta nierozerwalna więź, jeszcze raz powtarzam. A więc rodzicielstwo ma powstać na skutek miłosnego aktu taty i mamy. Nie na skutek działania w szkle, czy sztucznego unasienienia, czy in vitro, prawda? I to dzisiaj się dzieje. Dzisiaj kobieta zamawia dziecko, płaci, kupuje nasienie, kupuje anonimowego dawcy, od anonimowej dawczyni komórki, a ona nawet nie wie, że zostały wykorzystane. Ta biologiczna mama, tak, czy biologiczny tato. Dokonuje się in vitro, surogatka wynajęta, wydzierżawia macicę za jakieś tam pieniądze. I był taki przypadek, że jakaś nosząca to dziecko, zakupione przez bogatą akurat Amerykankę, wpadła na pomysł, że może ktoś inny da więcej. I puściła w internecie informację, że ma zdrowe dziecko na sprzedaż, prawda? No i ktoś się zgłosił i sprzedała komu innemu to dziecko po urodzeniu. Ta pierwsza podała ją do sądu, że jej ukradła dziecko. Kto jest matką tego dziecka? Ta, która je wymyśliła, ta, która dała komórkę jajową, na pewno z biologiczną matką, ta, która nosiła w sobie 9 miesięcy, jest rodzoną matką, prawda? Czy ta, która zapłaciła więcej i podkupiła to dziecko? A potem się okaże, że dziecko jest chore i rodzina z piątką dzieci wezmie jako szóste. Znam takie przypadki. To właśnie dziecko, prawda? Nie byłoby tego całego bałaganu, gdybyśmy nie pozwolili na rozerwanie jedności rodzicielstwa. A więc jeszcze raz, jedność tylko między ludźmi, którzy są gotowi na rodzicielstwo, a więc między małżonkami. Dotyczy to również niewierzących. Bo dziecko potrzebuje trwałej więzi rodziców, potrzebuje domu rodzinnego, nie na parę godzin jak sarenka w lesie. Potrzebuje na kilkadziesiąt lat tak naprawdę. Tak naprawdę to do końca życia dzieci potrzebują tego, że ich rodzice żyją w trwałym małżeństwie. Bo cały świat wartości, które rodzice przekazali dzieciom, legnie w ruinach, nawet gdyby się na łożu śmierci rozwiedli. Wszystko by się zostało zanegowane jakby, prawda? Tak więc ta nierozerwalność jest fundamentalnie ważna. I nie rozumieją tego ludzie chcący zabawiać się na terenie seksualności. Nie rozumieją tego ludzie, którzy chcą produkować dziecko na drodze in vitro. Oczywiście zawsze jest tam retoryka, piękna, dobro i tak dalej. Natomiast jest to krzywda wyrzucana samemu sobie. Wejście na te dwie ścieżki. Tak jak powiedziałem, używanie współżycia płciowego, w ogóle seksualności, uruchamianie seksualności poza małżeństwem zawsze pali do ruiny człowieka. I to nie jest przypadek, że te pary, które zamieszkały razem przed ślubem, oczywiście znowu tam tłumaczenie, że chcą się poznać, chcą poważnie mieć małżeństwo, to wszystko znamy. Tak naprawdę statystyki pokazują, że one się bardzo często rozwodzą, zanim się pobiorą. Tak? Te pary się rozpadają. Zresztą nie dziwmy się, że się rozpadają. To nie jest żadna próba małżeństwa. Małżeństwa nie da się wypróbować. Ta dziewczyna w takim związku nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Żadnych. Ona musi się bać, że on sobie pójdzie w długą, że nie pozwoli urodzić się dziecko, jak się pocznie. Ona jest w nieustannym lęku. Człowiek w lęku nie funkcjonuje normalnie. Lęk zresztą jest podstawowym czynnikiem, który rozbija współżycie i jego pozytywne skutki, które mogły być również w małżeństwach. Również małżeństwa nie są pozbawione lęku. I to jest o to warto bardzo, bardzo zadbać. Prawda? A więc te próby okazują się zawsze kiepskie w efektach. Wobec tego ludzie no, rozchodzą się. Na szczęście mieszkaliśmy razem, poznaliśmy się, że nie pasujemy do siebie. Nie wiedzą, co mówią. Każda para najlepiej pasująca do siebie, gdyby weszła w tak nerwowy związek z takim brakiem bezpieczeństwa, zwłaszcza u kobiety, musiałaby źle funkcjonować. A jak jeżeli mimo wszystko się pobiorą, mimo mieszkania razem, to okazuje się, że się rozwodzą o 50% częściej. I znowu to nie jest przypadek. Oni przed ślubem, właśnie używając sfery seksualności, aktywizując się w tej dziedzinie, współżyjąc, już zniszczyli późniejszą intymność małżeńską. Już tam się wszystko to ponaruszało, poblokowało. Kobieta współżyjąca w lęku się blokuje. Znowu ludzie tego nie rozumieją. Ten ból głowy kobiety na samą myśl o współżyciu, opowiadany w setkach kawałów, on jest realną rzeczywistością. Ta głowa naprawdę boli. Dlaczego? Bo wcześniej ona zgadzała się współżyć na współżycie w lęku. I to spowodowało, że coraz mniej chętnie się na to zgadzała, aż w końcu blokuje się, nawet organizm się blokuje i rzeczywiście ten ból występuje. Największą krzywdę, jaką może mężczyzna wyrządzić kobietę i sobie samemu, to wymusić na niej współżycie. Bo on powoduje, że ona się robi do współczucia niechętna. My mamy pretensje o to, że żona nie jest chętna do współczucia, natomiast rzadko zdają sobie sprawę, że to oni sami to spowodowali. Swoimi wcześniejszymi działaniami. Byłem świadkiem takiej rozmowy bardzo znanej pani psychiatry z kobietą zapłakaną, że mąż ją zdradził. I słyszała twarde pytanie. A zgodziłaś się na współżycie przed ślubem? No tak. To nauczyłaś go zdrady. Będziemyście mówili o prawach psychicznych. Rzeczywiście utorowała w nim drogę do zdrady. Umożliwiła mu późniejsze współżycie nie z żoną, bo ona jako nie żona się na to zgodziła. To powstają nawet pewne połączenia w mózgu i te ścieżki się torują. Będziemy o tym mówili osobno. Natomiast, tak więc współżycie poza małżeństwem, jeszcze raz, może dać przyjemność, może dać nawet radość i jakieś poczucie spełnienia planów, prawda? Natomiast nie może dać szczęścia, bo będzie niszczyło człowieka i będzie niszczyło więź. Natomiast współżycie w małżeństwie może dać przyjemność, oby dawało, może dać radość. I to coraz głębszą, to radość głębszą niż poza małżeństwem, bo tu jest również radość z płodności, radość z poczęcia dziecka, prawda? Radość w ogóle z dzieci. Także to jest dużo, dużo większe skutki są współżycia niż poza małżeństwem. Ale też może dać szczęście płynące z pogłębienia miłości. Bo współżycie małżeńskie powinno być tworzywem, które pogłębia miłość męża do żony i żony do męża. Czyli co pogłębia? Jest tak ważnym i tak głębokim przeżyciem, ale nie cielesnym, jakby chciał to sprowadzić świat, li tylko. Jest przeżyciem cielesno-psychiczno-duchowym i o wartości, rosnącej wartości współżycia w małżeństwie nie decyduje to, że coraz silniejsze są reakcje ciała, bo one są limitowane, tam nic więcej się nie wydarzy. Ale może być związane z wyrażaniem coraz większej głębi więzi psychicznej między małżonkami. To jest moc współżycia. I idąc jeszcze dalej, pogłębienie więzi duchowej między małżonkami. A to są owoce miłości. Poczucie tej głębokiej więzi rodzi w człowieku prawdziwe szczęście, bo to właśnie jest miłość. I teraz współżycie dobrze przeżywane cieleśnie, psychicznie, duchowo, pogłębiające, rodzi też gotowość do ofiary na rzecz tego drugiego człowieka, z którym to przeżyłem. Czyli pogłębia miłość. Miłość bezinteresowna dla siebie samego. My mężczyźni mamy duże kłopoty z tym, żeby siebie ofiarować. My mamy swoje atrakcje, mamy swoją materię, mamy swoje prace zawodowe i tak dalej. I piękne współżycie może mężczyznę otwierać na poświęcenie się dla człowieka, nie dla materii. Mężczyzna, który jest zdolny do miłości, to jest ten, który już tu w głowie, w rozumie uznał, że człowiek, w szczególności moja żona, moje dzieci, jest ważniejszy od materii, do której tak jestem dobrze przystosowany, tak lubię z nią walczyć z żywiołami, taką mi frajdę sprawia, taką satysfakcję. To jest ten, na którym się umiem poruszać. W relacji nie umiem się poruszać, jestem jak słoń w sklepie z porcelaną. W relacjach z człowiekiem, z Bogiem podobnie też mam kłopot. Dopiero muszę w to wejść. I Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną, żeby nauczyła mężczyznę wchodzenia w relację miłości, żeby go nauczyła tego, że relacja miłości jest czymś dużo ważniejszym od wszystkich jego sukcesów w świecie materialnym. Całej jego firmy, jednej, drugiej, trzeciej, całej jego sławy, pieniędzy, wszystkiego, co zbudował. To relacja jest ważniejsza, bo tylko ona daje szczęście. I tu właśnie we współżyciu płciowym jest teren, w którym mężczyzna może uwierzyć, że relacja jest ważniejsza od miłości. Jeszcze jedną rzecz to umożliwia, że mężczyzna uwierzy, że relacja jest ważniejsza nawet od jego racji. My tak lubimy mieć rację. I okazuje się, że czasem, i to mąż, tego mąż się musi nauczyć, czasem warto zrezygnować ze swojej racji na rzecz relacji. Co z tego, że mam rację i to powiem, skoro to zepsuje naszą relację. Nie każdą rację muszę ujawniać. Nawet całkowicie prawdziwą. I wreszcie, mówiąc o współżyciu małżeńskim, bo o takim bym chciał mówić. Życie poza małżeńskim zawsze destrukcyjne, to już powiedzieliśmy. Może warto wymienić na koniec cztery funkcje, jakie to współżycie ma wypełniać. Funkcja podmiotowa, czyli współżycie jako takie. Wszystko powinno się odbywać zgodnie z naturą, zgodnie nawet z biologią, powiedzmy. Czyli zgodnie z pomysłem Stwórcy. A więc po jakimś przygotowaniu nie ma tutaj wrodzonych zachowań seksualnych. Zwierzęta mają wrodzone i wszystkie muszą tak samo się zachować. Człowiek ma zostawione to zachowanie przed współżyciem jako teren twórczości. I wszystko jedno, czy nurkują pod wodą, czy wiszą na lianach, czy tak, czy owak. To jest ich prywatna sprawa i nikomu nic do tego. Prawda? Niestety świat próbuje pisać pewne scenariusze poprzez filmy, na przykład pornograficzne. I wielu mężczyzn, oszukanych filmem, próbuje odgrywać sceny z filmów pornograficznych, żeby uszczęśliwić żonę, bo na filmie tamte kobiety były szczęśliwe. Tak przynajmniej mi się wydawało. Prawda? Tak to zostało wyreżyserowane. A więc ma to wyglądać tak, jak Pan Bóg przykazał. Czyli po jakimś przygotowaniu, ich prywatna sprawa jakim, ma nastąpić zjednoczenie narządów rozrodczych. I ma nastąpić wytrysk nasienia, wolałbym powiedzieć męża, ogólnie mężczyzny, do otwartych dróg rodnych kobiety, chciałbym mówić bardziej żony, prawda? Bo tak to powinno być. To jest współżycie zgodne z naturą, ta funkcja podmiotowa jest spełniona. Tam przy okazji są oczywiście reakcje ciała, jest orgazm, jest nawet no, przekrwienie narządów, jest pocenie się i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie odczucia przyjemne, to wszystko należą do funkcji podmiotowej, ale właściwie przeżywana ma być tak, jak to opisałem, po przygotowaniu zjednoczenie narządów. I jeszcze jeden element, to piętro wyżej, w wymiarze psychicznym. To działanie ma przecież funkcję przekazywania życia. A więc ma być wewnętrzna zgoda na przyjęcie dziecka. Bo niekoniecznie musimy je planować w tej chwili, ale gdyby się poczęło, na pewno je przyjmiemy. To jest współżycie zgodne z naturą, tak jak Pan Bóg to wymyślił. I takie jest budujące. Natomiast druga funkcja, znaczeniowa. Współżycie zawsze coś znaczy. Już tak najkrócej. Uzmysłówmy sobie, że co innego znaczy współżycie między kochającym się mężem i żoną, kochającymi się mężem i żoną, a co innego, też coś znaczy, współżycie przechodnia z prostytutką. Zawsze coś znaczy. Ale oby znaczyło to, co powinno znaczyć współżycie, a więc powinno być znowu zgodne z pomysłem Stwórcy, czyli ma być znakiem głębokiej więzi, całożyciowej wspólnoty, nieprzegodnej, chwilowej. Całożyciowej wspólnoty życia, otwarcia na rodzicielstwo, gotowość wychowania dzieci. To powinno znaczyć współżycie. Taki powinien być, tego znakiem powinno być współżycie. Dalej jest funkcja więziotwórcza. Tu ludzie ją fatalnie rozumieją. Głosi się to, że współżycie automatycznie buduje więź. Ktokolwiek z kimkolwiek będzie współżył, to na pewno zbudują w tym sobie więź. To oczywista nieprawda. Współżycie ma znaczenie więziotwórcze, tylko że to działa w obie strony. W małżeństwie może po spełnieniu odpowiednich warunków budować i pogłębiać więź małżonków, tą komunię osób. Może. Jest to bardzo ważne narzędzie do budowania więzi osób. Dlatego nie wolno bez powodu odmawiać współżycia. To nie powinno zalegać od tego, że chce mi się, nie chce mi się. Jeżeli jedna ze stron proponuje współżycie, to drugie, nie mając ważnych powodów, powinna się zgodzić. Niezależnie od tego, czy ma na to wielką ochotę w danej chwili, czy nie. A jeżeli naprawdę nie może, to powinna najbliższej osobie na świecie, mężowi, żonie, przekazać, dlaczego nie może, wytłumaczyć, niejako w sensie usprawiedliwić, proszę to dobrze zrozumieć. Bo to potem buduje zrozumienie, dlaczego danej osobie, co danej osobie przeszkadza, prawda? I można zawczasu zlikwidować te elementy, które przeszkadzają we współżyciu. A więc to mówienie, dlaczego nie mogę, dlaczego proszę, żeby nie dzisiaj, umówmy się na pojutrze, ale niech to będą dwa dni, nie wiem, bez alkoholu, bez awantur, bez jakichś przykrych sytuacji. Prawda? I wtedy to współżycie będzie więziotwórcze. Natomiast współżycie przygodne, ludzi, którzy nie gwarantują sobie ani tego, że będą ze sobą do końca życia, ani tego, że przyjmą dziecka, ani w ogóle nie ma terenu do wychowania dziecka, ci ludzie niszczą więź. I to współżycie ma ogromną moc niszczenia więzi, ludzie tego nie zdają sobie sprawy. Współżycie przedślubne, mimo że jest przyjemne i może być nawet radosne, to niszczy więź między tymi osobami, którzy się przygotowują do ślubu. Żeby to ludzie w to uwierzyli. Jest to prawda, tylko żeby ludzie w tą prawdę uwierzyli. Wierzą w fałszywe prawdy, które podaje świat. I wreszcie ostatnia funkcja spożycia to jest funkcja prokreacyjna, czyli przekazywanie życia. Proszę zauważyć, jak często ludzie współżyją, łamiąc wszystkie funkcje. I tą podmiotową, czyli współżyją nie tak jak trzeba. I znaczeniową, bo nic nie znaczy, bo to nie jest trwała więź między nimi. I funkcję więziotwórczą, bo rozchodzą się po chwili. I negują funkcję prokreacyjną, zabezpieczając się antykoncepcją, znaczy słowa, zabezpieczając się przed darem, jakim jest dziecko. Antykoncepcja, środki poronne, aborcja, to wszystko. Czyli potwórnie dysfunkcyjne współżycie. W małżeństwie i tylko w małżeństwie współżycie może być w pełni funkcjonalne, spełniać wszystkie funkcje i podmiotową, i znaczeniową, i więziotwórczą, i ostatecznie prokreacyjną. Kochani, tak więc współżycie może mieć ogromną moc w budowaniu więzi i powinno mieć moc w budowaniu więzi. Natomiast małżeństwo i tylko małżeństwo może tą funkcję wypełniać. I jeszcze dodatkowo małżeństwo musi spełnić odpowiednie warunki, by te wszystkie funkcje mogły zaistnieć. Niestety znamy to z praktyki, że bardzo wiele małżeństw niszczy swoją więź przez dysfunkcyjne współżycie. Szkoda, bo mają szansę na pełnię szczęścia, a jej nie wykorzystują.